Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W związku ze zbliżającym się 50. Światowym Dniem Modlitwy o Powołanie, który będziemy obchodzili 21 kwietnia, w naszej dzisiejszej audycji zatrzymamy się trochę nad sytuacją powołań na kontynencie afrykańskim, a konkretniej w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie pracuje nasz dzisiejszy gość. Ksiądz Krzysztof Pachut ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kiedy ksiądz odkrył powołanie misyjne?
Ciągle je odkrywam. Tak naprawdę zaczęło się to chyba gdzieś już jeszcze przed maturą, różnymi drogami, trochę okrężnymi czasem. Nawet trafiłem do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, ale zawsze gdzieś ta Afryka była w moim sercu i właśnie w ten sposób chciałem zrealizować swoje powołanie kapłańskie, bo to było pierwsze odkrycie. A potem już konkretna realizacja, kapłaństwo misyjne przyszło później.
Pan Bóg trafił przez jakiegoś misjonarza? Czy książka, film? Czy gdzieś tam w sercu zawsze grało?
Interesowałem się misjami, a konkretnie Stowarzyszenie Misji Afrykańskich przeszło przez spotkanie z misjonarzem z tego zgromadzenia, z księdzem Arkadiuszem. I to właśnie dzięki niemu tak naprawdę dowiedziałem się o istnieniu Stowarzyszenia Misji Afrykańskich i też, że jest możliwość realizowania właśnie swojego powołania kapłańskiego tylko w Afryce.
Czyli jednym słowem najważniejsze jest świadectwo drugiego człowieka.
Zdecydowanie. I to w każdej dziedzinie naszego życia. Bo zawsze, jeżeli Pan Bóg do nas przemawia, to przez inne osoby, tylko trzeba chcieć zobaczyć, posłuchać, spotkać, wyjść. Ja myślę, że to jest najważniejsze.
Czy w ten sam sposób młodzi ludzie w Afryce, ksiądz pracował w Republice Środkowoafrykańskiej, czy tam w ten sam sposób odkrywają swoje powołanie?
Na pewno bardzo ważnym elementem w odkrywaniu powołania, tak mi się wydaje, tam wśród tych młodych ludzi jest to, co różne zgromadzenia zakonne czy diecezje robią na polu edukacji. Bo to jest jednak bardzo dobry środek do tego, żeby do tych młodych ludzi dotrzeć, żeby się nimi zająć. Ta edukacja rozumiana szeroko, nie tylko edukacja szkolna, intelektualna. I wydaje mi się, że chyba tak jak wszędzie, tam przynajmniej to, co widziałem w Republice Środkowej Afryki, ci młodzi ludzie, którzy decydują się na realizację, czy na pójście za tym głosem powołania, które gdzieś tam odkrywają, to w dużej mierze jest właśnie powodowane kontaktami z konkretnymi osobami, księżmi, siostrami zakonnymi. I chyba ten przykład jest czymś, co jest takim pierwszym impulsem.
Na ile zatem powołanie kapłańskie, zakonne, odpowiada mentalności mieszkańców w tym momencie akurat Republiki Środkowoafrykańskiej?
Trudne pytanie. Trudne pytanie, dlatego że nie czuję się jakoś na siłach, żeby wypowiadać się na temat mentalności tych ludzi, bo to, co miałem okazję poznać, to pewne przejawy zewnętrzne, a na ile oni zechcieli tą swoją prawdziwą tożsamość, mentalność pokazać, tego tak do końca chyba nie wiem. Na pewno jest trudno tym młodym ludziom zdecydować się na wybór drogi kapłańskiej czy dla dziewczyn bycie siostrą zakonną ze względu na uwarunkowania kulturowe. Tam rodzina jest rzeczą bardzo ważną, rodzina w szerokim sensie, przekazywanie życia, potomstwa, dzieci. Na pewno nie jest łatwo, na pewno. I pod względem takim też, myślę, oprócz tego elementu kulturowego, chrześcijanie są mniejszością, przynajmniej w Republice Środkowej Afryki zdecydowaną mniejszością. System wartości tradycyjnych, relacji rodzinnych między klanami, między różnymi grupami etnicznymi na pewno nie ułatwia podjęcia decyzji co do wyboru tej drogi. No bo to jest jednak specyficzny sposób realizacji swojego życia, jeżeli chodzi o realia afrykańskie. Co nie znaczy, że nie jest możliwy do zrealizowania. Bo wielu młodych ludzi jednak się decyduje na to i podejmuje to wyzwanie. Dlaczego to jest takie trudne? Realizacja powołania kapłańskiego czy zakonnego wymaga dyspozycyjności dla ludzi, którzy niekoniecznie są twoją rodziną. Trudno generalizować, prawda, bo nie ma jednej Afryki. Każdy kraj, każda grupa etniczna ma swoje specyficzne wartości, sposób życia. No, rodzina jest, dyspozycyjność dla rodziny, dla klanu jest bardzo, bardzo ważna. Bycie kapłanem czy siostrą zakonną powoduje to, że trzeba wyjść za ten krąg swojej rodziny, swojej grupy etnicznej, swojego klanu i bycie dyspozycyjnym dla ludzi, dla których być może jako normalny człowiek nie byłbym dyspozycyjny, bo on nie jest z mojej grupy etnicznej, czy nie jest jakoś ze mną powiązany.
Z drugiej strony mam nową rodzinę w ich może słownictwie nowy klan, którym jest na przykład zgromadzenie, diecezja, czy nie ma tego przesunięcia?
To by trzeba było wejść do głowy tego człowieka, który się tego wyzwania podejmuje. Na pewno z tego, co ja tam zauważyłem, zaobserwowałem ze spotkań z różnymi księżmi, myślę, że realizacja powołania kapłańskiego w Afryce, przynajmniej w Republice Środkowej Afryki, z tego, co ja widziałem, w jakimś zgromadzeniu zakonnym może jest łatwiejsza niż na przykład dla księży diecezjalnych. Oni jednak pozostają sami. Ze względu na małą ilość księży, na ogromne potrzeby, trudno jest zbudować im wspólnotę kapłańską księży diecezjalnych, bo każdy gdzieś tam jest rozrzucony, jeden czy ewentualnie dwóch księży po różnych misjach. Myślę, że w zgromadzeniu zakonnym jest łatwiej.
To jak wielu młodych mężczyzn zgłaszało się do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich?
No, w Republice Środkowej Afryki 3-4 kandydatów co roku zgłasza się na rok propedeutyczny. Trudno powiedzieć, żeby to były jakieś ogromne liczby, ale generalnie tam jest bardzo mało powołań, czy do diecezji podobnie. Jest tylko jedno seminarium na cały kraj, na 9 diecezji, gdzieś około 40 kleryków chyba na wszystkich rocznikach. Także pod względem liczby powołań nie są to jakieś zawrotne liczby, prawda? Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że tam chrześcijaństwo to jest niewiele ponad 100 lat. W 1994 roku było obchodzone dopiero stulecie rozpoczęcia ewangelizacji w tym kraju. Także bardzo młody kościół. I myślę, że szukający dopiero swojej drogi, nowych form zaangażowania się w życie.
A zatem kapłani są tam bardzo potrzebni w dzisiejszych czasach.
Kapłani są potrzebni ze względu na to, żeby tą pracę ewangelizacyjną efektywnie i skutecznie prowadzić, no potrzeba ludzi, prawda? Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że pomijając już kontekst aktualny, czyli tą wojnę domową i trudności z tym związane, jest bardzo mała liczba kapłanów. Stosunkowo też nie ma za dużo chrześcijan, tylko problem jest taki, że oni są rozrzuceni na bardzo dużych odległościach i są parafie, które geograficznie zajmują bardzo duży obszar. Na przykład nasza parafia Monasało to było gdzieś 120 km z jednego końca parafii na drugi. Także dosyć sporo, biorąc pod uwagę, że nie ma dobrze rozwiniętej infrastruktury, to są drogi szutrowe, leśne, którymi się nikt za bardzo nie przejmuje, żeby były w dobrym stanie. Dlatego to jest problem i dotarcie do tych ludzi, żeby to chrześcijaństwo mogło być jakieś żywe, rozwijać się, trzeba z tymi ludźmi być, spędzać czas. Jeżeli są parafie, gdzie jest jeden, dwóch księży, kilka czy kilkanaście wspólnot, każda wspólnota chciałaby, żeby ten ksiądz tam pobył trochę z nimi, no to po prostu fizycznie jest niemożliwe, żeby spędzać bardzo często i dużo czasu z tymi ludźmi, bo prawda, każda wspólnota chce i ma prawo do tego, żeby odprawić mszę świętą, żeby z nimi pobyć.
Jak często taka wspólnota ma okazję, święto, żeby przeżyć wspólnie Eucharystię?
W naszej parafii staraliśmy się tak robić, żeby przynajmniej raz na 3 tygodnie była w każdej wspólnocie odprawiana Eucharystia i to się nam udawało, bo akurat było nas 3 księży pracujących tam. No we wszystkie święta ważniejsze, prawda, Boże Narodzenie, Wielkanoc, w ciągu roku jakieś święta kościelne ważne, też była Eucharystia, no ale są parafie, sąsiednia misja, gdzie msza święta była 2 razy w roku, z tego względu, że tak jak mówiłem, ogromny obszar, dużo wspólnot, tylko 1 ksiądz, czyli on po prostu fizycznie nie mógł być obecny, ale tam bardzo dobrą pracę robią katechiści. Bo nawet jeżeli ksiądz nie może pojechać w niedzielę na Eucharystię, ludzie spotykają się na celebracji Słowa Bożego i to jest też taki element, który jednoczy wspólnotę.
Ale trzeba jeszcze pracować z katechistami.
To jest podstawa, prawda? No bo tak szczerze powiedziawszy, bez tych ludzi no nie moglibyśmy wiele zrobić, prawda? Ze względu na ograniczenia fizyczne, niemożność bycia wszędzie bardzo często i tak naprawdę to oni są naszymi oczami, uszami, rękami w tych wspólnotach, w których mieszkają, bo oni tam są 24 godziny na 24 godziny.
To na ile oni rzeczywiście są takimi świadkami Chrystusa, na ile oni sami są zewangelizowani, żeby móc głosić dobrą nowinę?
Chyba na tyle, co każdy z nas, prawda? Bo jest pewna świadomość tego, kim jestem jako chrześcijanin, są też możliwości, które mam. To są ludzie, którzy bardzo często mają bardzo dużo dobrej woli, którzy dają swój czas. No, w naszej parafii tych katechistów było gdzieś około 20. Ludzie, którzy mają swoje rodziny, muszą się tymi rodzinami zająć, muszą zadbać o to, żeby tym rodzinom nie brakowało tych podstawowych rzeczy, a mimo to znajdują czas na to, żeby jeszcze raz w tygodniu czy 2 razy w tygodniu przeprowadzić katechezę z dziećmi, czy tam z młodzieżą, czy z dorosłymi, którzy się przygotowują do Chrztu Świętego, którzy się przygotowują do komunii, którzy się przygotowują do bierzmowania. Katechiści, którzy pracują z małżeństwami w różnych grupach modlitewnych i naprawdę to są ludzie, którzy mają bardzo dużo dobrych chęci. No my mieliśmy na przykład katechistę w takiej odległej stacji dojazdowej w Lijombo, w środku dżungli, który był katechistą jest katechistą od ponad 30 lat, zaczynał jako młody chłopak i który ciągle powtarza, że już jestem zmęczony, bo już jestem stary, bo już choroba, bo moja żona już jest, prawda, też muszę się nią bardziej opiekować, bo jakoś tam fizycznie nie domaga, ale mimo to ciągle tą pracę wykonuje i robi to za darmo.
To kim tak naprawdę jest kapłan na misjach?
Myślę, że tym samym gdziekolwiek na świecie, czy to by było w Polsce, czy w Europie, gdziekolwiek, mnie jak przyjmowali tam, bardzo otwarcie. Na pewno jest ten element ciekawości, bo no jednak przyjeżdżając tam, z moje doświadczenie osobiste, przyjeżdżając tam, będąc wśród tych ludzi, no ja ciągle pozostaję biały, prawda? Jest ten element kontrastu czarny-biały. Nie wiem, być może w innych miejscach na świecie, w Ameryce Łacińskiej, Południowej, w Azji, tego tak za bardzo nie widać. Ten kontrast tam jest bardzo mocny i to jest nie tylko kontrast taki fizyczny, prawda, że ja jestem biały, ty jesteś czarny, ale też za tym idzie i historia tych krajów, tych ludzi, polityczna, prawda, te wszystkie zawieruchy, które gdzieś tam po drodze były, ale też mentalnościowa i pewne wyobrażenie właśnie o relacjach czarny-biały, Europejczyk-Afrykańczyk. Ale ci ludzie bardzo są otwarci, przynajmniej tych, których ja spotkałem, ciekawi i raczej bez uprzedzeń, prawda, że ja jestem biały, ty jesteś czarny, czy akurat moje doświadczenie pracy z pigmejami, ludzie zupełnie, można by powiedzieć, patrząc kryteriami naszymi polskimi, no z innej planety. Bardzo niezależny styl życia, otwartość, radość, zupełnie nieprzywiązani do tego, co mają, bo tak naprawdę niewiele mają i niewiele potrzebują. I taka radość życia, prawda? Mało mam dzisiaj, ale cieszę się z tego, co mam, bo nie wiem, co będę miał jutro.
To jak przyjmują w całej tej otwartości dobrą nowinę? Kim jest dla nich Chrystus?
Może powiem takie osobiste doświadczenie, które dla mnie jest dobrą odpowiedzią na to pytanie. W wiosce, w której mieszkaliśmy, mieliśmy misję Monasao. Był taki stary pigmej, Baba Kilo. On był jednym z pierwszych, którzy tą wioskę zakładali na początku lat 70. Ja dużo czasu u niego spędzałem na różnych rozmowach, opowiadał mi historię tej wioski, jak to wszystko po kolei było. I on mi kiedyś powiedział, słuchaj, wiesz, ja teraz mogę umrzeć spokojnie. Mnie to zaskoczyło, bo tam normalnie o śmierci się nie rozmawia, prawda? To jest, wszyscy wiedzą, że jest, ale to jest temat tabu, o tym się nie dyskutuje. Mnie to tak zaskoczyło i pytam, no, dlaczego ty mi takie rzeczy mówisz, że możesz teraz już umrzeć? a już stary jest. I mówi, no słuchaj, bo już się nie boję. Dlaczego się nie boisz? No nie boję się umierać. Nie boję się, bo przez te wszystkie lata, a tam od praktycznie 30 lat już był chrześcijaninem, został chrzczony jako dorosły człowiek. Nie boję się, bo wiem, że Chrystus, on tam na mnie czeka. I to mówił prosty człowiek, który nie potrafi czytać, pisać. I takie piękne świadectwo właśnie Chrystus jest tym, który wyzwala ze strachu. I to jest bardzo mocne, bo Afrykańczycy, przynajmniej w tym regionie, gdzie ja byłem, żyją w strachu, prawda? Strach przed czarami, strach przed pomówieniem, strach przed duchami, strach przed tym, co będzie jutro mimo wszystko. I to jest dla nich takie wyzwolenie się. Być może nie dla wszystkich, ale są właśnie takie przypadki, takie przykłady, gdzie ludzie o tym mówią.
A w jaki sposób w takim razie ta posługa kapłańska buduje księdza powołanie?
Przede wszystkim spotkanie drugiego człowieka. To, co mi się tam podobało i co dla mnie było takie bardzo obogacające, w relacjach z ludźmi, w spotkaniu z ludźmi, nie było takiej bariery, że ty jesteś ksiądz, ja nie jestem ksiądz, prawda? Bo tutaj, w tej naszej polskiej rzeczywistości, no często można to odczuć, prawda? Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jest jakaś taka bariera, która nie wiem skąd się bierze. Tam czegoś takiego nie było. Ludzie przychodzili zupełnie spontanicznie rozmawiać o swoich sprawach, o swoich problemach, o swoich radościach. I oni, jeżeli czegoś potrzebowali, jeżeli mieli potrzebę porozmawiać, to przychodzili. Nieważne, czy to był środek dnia, czy to była godzina 6 rano, czy 10 wieczorem. Oni bez żadnego skrępowania przychodzili. Słuchaj, mam taki problem. I to bardzo często mi dawało do myślenia, no faktycznie mógłbym się denerwować, prawda, że jest 10 wieczorem, czy 5 rano i oni przychodzą już o coś mnie tam proszą. Ale to był dla mnie taki właśnie element, no tak właściwie, po co tutaj jestem? No jestem tutaj po to, żeby przychodzili o 5 rano, o 10 i przychodzili. I prawda, te relacje z ludźmi były takie obligujące pod tym względem, że ja mogłem mówić sobie piękne kazania, prawda, mądre, jakieś porywające, ale tak naprawdę to, co działało w taki najbardziej skuteczny sposób, to było to codzienne przebywanie i codzienny przykład.
I tym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Krzysztof Pachut ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Szczęść Boże, dziękuję.
intencja misyjna na kwiecień. Kiedy w 1994 roku wybuchła wojna domowa w Rwandzie, opinia światowa mówiła o nieudanej ewangelizacji Kościoła katolickiego. W 2010 roku w Rwandzie odbył się Kongres Miłosierdzia Bożego, na który przybyli przedstawiciele z całego świata. W czasie kongresu można było usłyszeć świadectwa osób, które dzięki Miłosierdziu Bożemu potrafiły przebaczyć lub przyjąć przebaczenie. Wśród nich była pewna kobieta z naszej parafii. W czasie ludobójstwa w 1994 roku straciła 5 dzieci i męża. Zostali zamordowani w bardzo okrutny sposób. Kobietę uratował żołnierz z frontu patriotycznego, który obejmował władzę w kraju po ludobójstwie. Wybawca zajął się jej leczeniem, gdyż straciła oko i doznała wielu obrażeń. Po zamieszkach pobrali się. Kiedy sytuacja zaczęła się stabilizować i zaczęto szukać tych, którzy brali udział w wojnie, znaleziono także oprawców jej pierwszego męża i dzieci. Skazano ich na dożywocie. Ponieważ w Rwandzie więźniów karmi rodzina lub znajomi, kobieta w każdy piątek nosiła tym ludziom jedzenie do więzienia, prosząc Boga, aby przebaczył im zbrodnie, gdyż ona im wybaczyła. Wybaczenie nie nastąpiło od razu, ale jak głęboką wiarę posiada ta kobieta, która przebaczyła oprawcom swoich dzieci i męża. Módlmy się, aby kościoły partykularne na terenach misyjnych były znakiem oraz narzędziem nadziei i zmartwychwstania.
Wiadomości ze świata misyjnego. Niespokojna jest wciąż sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej. Rosną obawy, że konflikt przybierze wymiary wojny religijnej. Rebelianci w większości to muzułmanie z Czadu i Sudanu, od wieków kierujący się mentalnością razija, czyli wypraw po niewolników i bogactwa. Teraz niewolników nie biorą, ale łupy biorą gdzie popadnie. Mieszkańcy apelują więc do wspólnoty międzynarodowej o konkretną pomoc. W całym kraju trwają też modlitwy i spotkania w intencji pokoju. Kongo Brazzaville zmarł 2 kwietnia ksiądz Józef Piszczek. Misjonarz pracował tam od ponad 25 lat na terenie misji Oio. Był przede wszystkim duszpasterzem i katechetą. Wybudował wiele kaplic na miejscu, rozbudował także kościół oraz postawił nowy gmach szkoły katolickiej, którą sfinansowali kolędnicy misyjni przy wsparciu jego rodzinnej parafii stelmanowej. Do tej pracy świętej pamięci ksiądz Józef Piszczek przygotowywał się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Krzyż misyjny przyjął z rąk Ojca Świętego i błogosławionego Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej w Warszawie, która miała miejsce 10 czerwca 1987 roku. Katolicka antropologia misyjna to temat sesji naukowej, która odbędzie się 20 kwietnia w misyjnym seminarium duchownym w Pieniężnie. Zjazd odbędzie się w ramach Pieniężniańskich Dni Misyjnych. Sesja będzie przebiegała w 4 częściach. Wśród podejmowanych tematów znajdą się zagadnienia z dziedziny filozofii, antropologii, prawa oraz misjologii. Prelegenci z Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy i Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie będą mówili m.in. o redukcjonizmie antropologicznym i jego konsekwencjach oraz biblijnej koncepcji człowieka. Nie zabraknie także tematów misyjnych. W Częstochowie odbędzie się w dniach od 12 do 14 kwietnia misyjne spotkanie formacyjne dla sióstr zakonnych. Jest on organizowane przez Komisję Misyjną przy konsulcie wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych. W trakcie zjazdu będzie m.in. okazja posłuchać świadectw misjonarek. Swoim doświadczeniem pracy będzie dzieliła się siostra Dolores Zog ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego, która pracowała w Angolii i RPA. Natomiast siostra Aleksandra Bartoszewska ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki podzieli się swoim doświadczeniem pracy w Sudanie. Zajrzyjmy zatem do prasy. O czym można przeczytać w najnowszym numerze Misje Dzisiaj? Otóż dzięki solidarności dobrych serc, nawet w slumsach, można dostrzec piękno. O tym opowiada siostra Beata Gmitrowicz, która przez 16 lat pracowała w osiedlu Villa Itati na obrzeżach Buenos Aires, czyli tam, gdzie nasz obecny papież Franciszek pełnił swoją posługę duszpasterską. Siostra Beata przez 10 lat przechodziła jako pielęgniarka, następnie przez kolejne 6 pracowała w ośrodku zapobiegania uzależnieniom, głównie z młodzieżą. Kiedy jesteśmy jeszcze przy Ameryce Łacińskiej, warto spojrzeć na artykuł poświęcony pracy naszych misjonarzy w Amazonii. Jak podkreśla Elżbieta Rotter, świeccy animatorzy są jedyną podporą tych wspólnot. To oni uczą ludzi modlitwy i troszczą się o wzrost wiary. A dlaczego? Otóż wciąż brakuje tam kapłanów. I na koniec zachęcam do zapoznania się z projektami misyjnymi papieskiego dzieła rozkrzewienia wiary. W numerze marcowo-kwietniowym jest mowa o projekcie Centrum Pastoralnego w Sierra Leone. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.